Boże. Nie będę się musiał tak wyśmiewać. No cieszę się, że Was jest tak dużo, bo tak jak szedłem tu od dworca kolejnego autobusowego, żywej duszy nie ma na ulicach i tak sobie myślałem, jak tu podchodziłem, tak nie będą same siostry. No, cieszę się ogromnie. Ja spróbuję omówić zaproponowane tematy. Być może, że nie będę się tak ściśle trzymał, ale mam kartki, które mnie mają zdyscyplinować, żebym się trzymał trochę prawa. Ale ja bardzo proszę, gdyby ktoś w trakcie chciał coś zapytać, proszę przerwać i zapytać, bo nieraz jak jest postawione pytanie, które interesuje kogoś, to może będzie lepiej niż to, co ja przygotowałem. Przygotowałem troszkę dla Was szczególnie, chociaż nie wiem, czy tu nie ma jakiego rodzica albo kogoś pewnego diakonów z naszej diecezji, którzy studiują w Krakowie, bo tę środę, czwartek, piątek miałem z nimi trzy dni szkolenia właśnie dotyczące ich przyszłego sprawowania sakramentu pokuty. To są razy, które studiują z Bielsko Przybielskiej i archidiecezji krakowskiej. Dobrze. Temat zasadniczy, który zaproponowałem, brzmi: sakrament pojednania wielkim darem Bożego miłosierdzia dla każdego człowieka. A pierwszy temat teraz brzmi: sakrament pojednania spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym. I spróbujmy tak spełnić to stwierdzenie, które jest też w pewnym sensie prawdą wiary. Ale zanim przejdę do analizy tego spotkania z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym w sakramencie pokuty, to zadam pytanie i spróbuję temu pytaniu zaradzić. Dlaczego mam się spowiadać przed człowiekiem kapłanem? Czyż nie mogę głosić się dzisiaj na nogi? Czyż ja nie mogę teraz stanąć przed Panem Bogiem bezpośrednio, który mnie widzi, słyszy, miłuje i wypowiedzieć swój grzech, wypowiedzieć żal i poprosić, żeby mi przebaczył. No po co ja mam iść i jeszcze trudzić kogoś, żeby mnie słuchał, żeby musiał mu coś powiedzieć, żeby mnie rozgrzeszał. Jak na to pytanie odpowiedzieć? Jezus Chrystus, przekazując swoje apostołom i uczniom to wielkie źródło przebaczenia i pojednania, mówiąc: weźmijcie Ducha Świętego, który grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a które zaczynacie, są zaczynane. Jezus pragnął, przekazując tę pracę i tę pracę Kościołowi, żeby każdy człowiek mógł bezpośrednio doświadczyć, że mu Bóg przebacza. Każdy pielgrzym, który przeżywa sakrament pojednania, gdy słyszy, jak kapłan w imieniu Chrystusa wypowiada nad nim modlitwę, prośbę o przebaczenie, bo pewnie słuchacie w sakramencie pojednania, jak kapłan po zadaniu pokuty rozpoczyna modlitwę i powinno się słuchać tej They want to be written according to creating the forgiveness of Amen. Czyli ja odwierdza taka prosta modlitwę, którą ona od na pewno wypowiada. Bóg Ojciec miłosierdzia. Niech ci idzie. Czyli kapłan się modli nad każdą i każdą z nas. I w ten czas, kiedy kapłan wypowie tę modlitwę, jest ten dialog końcowy. I w tym dialogu końcowym jeszcze raz nas zapewnia, że grzechy Twoje z grzechem odpuszczone i spokojne. Czyli każdy chrześcijanin przystępujący do sakramentu pojednania może doświadczyć, że Bóg mu w tym sakramencie przebaczy, bo są dokonane nad nim znaki. A jeżeli człowiek tylko by się zwrócił do Pana Boga sam, wyznał swoje grzechy w sercu i prosił o przebaczenie, to czy będzie miał pewność, że ona została przechodzona? No nie bardzo. Czasem mogą nas poniewierać emocje, jakieś odczucia. I my w tych odczuciach prosimy Pana Boga szczerze nawet, by nam przebaczył. Ale za chwilę kiedy uczucia miną, każdy człowiek zrobi się pytanie. Czy ma to na pewno? A tutaj w sakramencie pojednania, kiedy są te znaki sakramentalne, jest człowiek, który reprezentuje Chrystusa i Kościół. I on nam to potwierdza, to my osiągamy niejako pewność. Odchodzimy na pełni pokoju. Po każdym takim przeżyciu sakramentu pojednania rzeczywiście w konfesjonalnym, przedkapłanem czujemy niejako pewność, że Bóg nam przebaczy. Drugim argumentem dla jakiego jest ustanowiony rytm, jest potrzebny, by go przeżyć w spotkaniu z kapłanem, który go celebruje. To jest głębokie ludzkie pragnienie, wyznanie przed kimś tego, co najbardziej sumienie niepokoi. Może czytaliście już, nie będę nazwiska mówił, ale to nie tajemnica spowiedzi. Jeden z wielkich zbrodniarzy hitlerowskich, kiedy przywojna żyła między przemierami, oczywiście był ukryty w jednym z półkruchów. Kiedy się zorientował, że bunkier jest otoczony, kiedy mu doniesiono, oczywiście przygotowywał się, by popełnić samobójstwo, ale pragnął, żeby kogoś wyzwać to, że tych ludzi skazał na śmierć. I nie miał już sobie nikogo, tylko kobietę, która mu posługiwała. Prosto kobietę. I ją zbawał i jej to wyznał. A później sam się zszedł. Jest ogromne pragnienie w człowieku. To, co człowieka tak wymyli, co jest w tym pokoju, ta wina w człowieku. Człowiek chce to przekryć i powiedzieć. Bardzo często, jak człowiek coś dramatycznego przeżywa, ile przeżywaliśmy jedno, czy nie szukamy kogoś, by przed nim się wypowiedzieć, czy jakiś cierpienie, czy choroba. Może w pewnych momentach się zamykamy z początku w sobie, próbujemy to wszystko coś zmusić, ale się nie da i szukamy po pewnej chwili kogoś, by się z kimś podzielić, to nam dobrze. A co do wiary, jak jest w kinach człowieku? tym bardziej, jeżeli zbliża się do człowieka bez życia. Ten czas człowiek pragnie uspokoić swoje sumienie. To się nasila. A więc Jezus Chrystus, wiedząc i znając naszą ludzką naturę, przekazał Kościołowi ten strach, widziany, do którego Kościół przygotował ryby. Czy jest człowiek wyświęcony, konsekrowany, upoważniony, by w imieniu Chrystusa i Kościoła wysłuchać ludzkiej wiedzy, ludzkiego grzechu. Wszystkiego. I by to przedstawić Bogu, by poprosić Boga w imieniu tego człowieka, by Bóg mu przebaczył. Co więcej, gdzie jest prawda wyświęcony i sprawujący sakrament w Twoim namie, tam jest zmartwychwstały Chrystus. Każdy sakrament na mamy i ziemi po łacinie nazywa się sakramentum. Na polskie też tak przełożyli. A na polskie trzeba było przełożyć znak stawczy. To było bliższe, ale to nie jest przez wielu ludzi zrozumiałe. Używamy sakramenty święte. Każdy sakrament to jest spotkanie z Jezusem Chrystusem z zmartwychwstałym. Święty Augustyn pięknie w swojej homilii mówił o sakramencie Chrztu Świętego. Pytał, kto to chrzci? Biskup? Kapłan? Diakon? Nie. Oni są narzędziami. To chrzci Chrystus przez biskupa lub kapłana lub diakona. Tam jest Chrystus zmartwychwstały. Rzeczywiście i w każdym innym sakramencie, który jest sprawowany w Kościele, tam jest Chrystus zmartwychwstały. Jak pięknie klękamy, kiedy sprawujemy mszę świętą i zbliża się ta modlitwa nad Paranem, konsekracja, przemiana chleba w ciało pańskie i na krew, kiedy kapłan podnosi już ciało pańskie w hostii. Wszyscy klękamy w ciszy, oddajemy pokój. I w ten czas obudzamy w sobie wiarę, że jest Chrystus zmartwychwstały. To samo jest prąd konfesjonalny. To samo, tak sam Chrystus staje. I teraz, jeżeli ten sakrament pojednania jest spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym, to kto powinien mieć tego świadomość i wiarę na rynku? Kapłan. Każdy kapłan, który idzie sprawować sakrament pokuty, czyli pojednania, powinien mieć żywą wiarę i świadomość, że idzie razem tam do konfesjonalu z Chrystusem zmartwychwstałym. I teraz, jeżeli on ma świadomość i ma wiarę, to powinien przyjmować każdego człowieka z miłością, cierpliwością. Tu nie może być miejsca, być miejsca na nerwowość, tak na opustliwość. A jeżeli się to zdarzy, to jego wiarę to wyniki. A więc mamy ostateczność tego Chrystusa, zmartwychwstałego. Zapewniając, że On jest z Nim zjednoczony. I On w imieniu tego Chrystusa i z Chrystusem przyjmuje każdego, kto podchodzi. I powinien mieć świadomość, żeby być wyrównany dla każdego człowieka. On jest w sakramencie. Kapłan wypożycza niejako Jezusowi Chrystusowi zmartwychwstałemu swojego umysłu, swojego serca, swojego języka, tak, mowę, no przemawia w imieniu Chrystusa, tłoni, którą wyciąga ten węgiel i którego rozprzestrza i znaki rozprzestrza. Następnie taką świadomość i taką wiarę powinien mieć każdy, kto przystępuje do sakramentu pokuty. A więc każdy wierny ksiądz też, bo też idzie do innego kawałka. Sami sobie nie możemy udzielić rozgrzeszenia. Taki biskup szuka kapłana też. Papież ma swojego spowiednika. Wszyscy. I teraz ten, kto idzie do sakramentu pojednania. Wiadomo jest rzeczą, że wszyscy mamy jakieś lęki. Tak trudno się jest wybrać. Tak trudno stanąć przed tym kapłanem. Nie myślcie, że to tylko wierni. Świetcy mają. My też. Ja już jestem, no to chyba w tej kaplicy najstarszy. Tak, najstarszy wierzy, a pewnie tyle, ile ja mam do Państwa, to niektórzy może dopiero odmijają lat życia. I też przystępuję często regularnie do sakramentu i zawsze jak idę do mojego spowiednika, to tak w serce troszkę bije. Mocniej. Ale muszę osiągać w sobie wiarę i do Chrystusa. Wszyscy cierpiać właśnie tę śmiałość, lęk, nieraz wstyd. Idę do Chrystusa, on mnie zawsze przyjmie, przecież on wie, co we mnie jest. I taka drobna uwaga. Warto ją wypowiedzieć. Bo czasem no wielu ludzi w sumie tak myśli, no Boże, jak ja tam pójdę do tego księdza i mu to powiem, no to, to przecież takie są wstydliwe rzeczy, to on pewnie będzie tak patrzył na mnie, oj piękno, biedny człowieku, nigdy pamiętajcie, że tyle lat sprawuje ten sakrament. Wręcz przeciwnie, człowiek słuchając wyznania ludzkiego, im ono jest bardziej problematyczne, to ja mam jeszcze większy szacunek dla tego człowieka. Jestem pełen podziwu, jak Pan działa, jak ten człowiek chce powstawać. Całkiem inaczej się na to patrzy. A zresztą zawsze trzeba patrzeć, czy Pan jest w sobie robi. A więc przezwyciężając ten lęk, przezwyciężając ten wstyd, który jest, to jest normalne. Tego się nie ma co dziwić. Ale próbujmy, tak idąc do sakramentu pojednania, iść tam, jak myśmy do Chrystusa szli. On nas ani nie odrzuci, ani nie popatrzy krzywym okiem na nas. On jest pełen miłości. Owszem, mamy prawo wybierać kapłana. Ja jako proboszcz myślę, jak byłem młody i były dzieci do pierwszej spowiedzi przygotowywane w parafii, ponieważ jedna trzecia była tylko uczona tych dzieci na katechezie przez naszych ojców, bo parafia się dała trochę szerzej, a inne dzieci chodziły do szkoły na terenie innej parafii, inni kapłani decyzjami uczyli. No więc zależy w parafii. To bałem się, bo zwykle dzieci z drugiej parafii, a niektóre decyzje w trzeciej idą, to zwykle pierwsze dzieci pójdzie do swojego katechety, bo się go nie boją. One patrzą. No więc co ja robiłem? Jak było to już bezpośrednie dla ostatnie przygotowania, to brałem kilku ojców, którzy będą później te dzieci spowiadać. Posadziłem je koło ołtarza, ale musieli siedzieć z twarzą do dzieci. A ja im katechezę przygotowałem, że mówiłem, mówię, patrzcie i przyglądajcie się. Oni są dobrze spokojni, możecie ich sobie później wybrać ze spowiedzi. I rzeczywiście, że później te dzieci już guiare la parola alle sacrifici, alle sacrifici. Tu riuscirai a fare ciò. Alle sacrifici, io ti faccio una bella cosa, ma la cosa è solo un'altra cosa. Alle sacrifici, io ti faccio una bella cosa, ma la cosa è solo un'altra cosa. Alle sacrifici, io ti faccio una bella cosa, ma la cosa è solo un'altra cosa. Jak wolny jeden kapłan. Tam jest Jezus. Idę do Jezusa. I teraz rzeczywiście sakrament pojednania jest spotkaniem ze zmartwychwstałym. I ten Jezus Chrystus w Ewangelii podczas swojego nauczania przecież też ile razy nam dał takie przeżycia i sceny spotkania z ludźmi, które my nazywamy ikoną sakramentu pokuty. Jezus Chrystus apostołom pokazał w tych przypadkach, jak oni mają później ten sakrament sprawować, jak oni mają traktować ludzi. Ja odwołam się do takich trzech ewangelijnych momentów. Najpierw do Jezusowej przypowieści, którą znacie od dzieciństwa, dawniej zatytułowana o synu marnotrawnym. A dzisiaj w nowych przekładach to już ten tytuł zginął, bo sobie przypowieść o synu marnotrawnym, a jest zatytułowana przypowieść o ojcu miłosiernym. To Jezus tej przypowieści opowiedział. Co w tej przypowieści jest? A właściwie cała struktura spowiedzi świętej. I to spowiedzi świętej z obydwoma synami, tym młodszym i tym starszym. Obydwa ci synowie reprezentują nas wszystkich, każdego człowieka. Czasem my nawet jesteśmy troszkę tym młodszym, troszkę starszym synem, ale zawsze się nam to trafia. I teraz jak wygląda ta spowiedź tej Jezusowej przypowieści jako zapowiedź jeszcze przed jej ustanowieniem? Pamiętacie, jak ten młodszy syn odszedł na własną rękę rozpoczął swoje życie? Wziął z domu ojca to, co mu się należy. Czyli połowę majątku, bo ojciec równo podzielił, miał połowę tylko. I teraz poszedł budować swój własny dom życia. Na fundamencie tego, co od ojca otrzymał. Ale popełnił pierwszy grzech. Zaraz na początku. Odchodząc z domu ojca, zerknął kontakt z ojcem. I tu pierwszy grzech, pierwszy błąd życiowy. Bez kontaktu z ojcem zaczął żyć życie, gospodarując darami i talentami. Niestety wszystko stracił. Bez kontaktu z ojcem. I teraz, kiedy wszystko stracił, kiedy przyszedł głód, tęsknota, za tym, co miał w domu ojca, to jest objawienie przypowieści na czym polega grzech. I teraz rozpoczyna się przygotowanie do spowiedzi. Czyli opis, Jezus daje opis, na czym będzie polegał ten wielki dar, który on przekaże Kościołowi i swojej rodzinie. On sobie uświadamia w domu ojca jego, nawet niewolnicy mają pod dostatkiem chleba, a ja to buduję. I postanawiam wstanę i pójdę do ojca i powiem, że to przyszedłem. I patrzcie, idzie ten młodszy syn to spowiedzieć. Idzie wyznać przed ojcem. Jak się zachowuje ojciec? Ojciec wciąż wypatruje syna. Czeka. Ale kiedy zobaczył, że wraca, to nie swoim miejscu. Ojciec idzie z Was, a wychodzi do mnie. Popatrzcie, Ojciec wychodzi i Syn idzie, obydwaj spotykają się w drodze. Bóg jest Bogiem szukającym człowieka. To jeszcze te siostry to już wiedzą, ale Pan muszę przypomnieć to, co jest na początku Pisma Świętego. Księdze Kocana. Są tam dwa biblijne obrazy, a każdy biblijny obraz ma głębokie znaczenie. Pamiętacie też do opisy pokrzepów nieporodnych, kiedy pierwsi rodzice zorientowali się, że popełnili grzech nieposłuszeństwa Bogu, zaczęli wstydzić się, poczuli, że są nacy. Ale tutaj ta nagość, bo nie chodzi o nie mieli ubrania, bo Biblia tego nie precyzuje, jak byli ludzie ubrani. To jest biblijny obraz. Poczuli się nacy, udali się z przymierza przy każdym spokie, bo w takim przymierzu żyli. Teraz zostali bez przymierza. I zaczynają się kryć, bojąc się, wstydząc przed Bogiem. A co robi Bóg? I teraz jest tam napisane. Adam z Ewą ukrywający się w ogrodzie rajskim pod między drzewami usłyszeli krok Boga w ogrodzie. Czyli Bóg się szukał. I za chwilę jest drugi obraz. Bóg Ojciec woła Adamie, gdzie jesteś, to jest liczba mnoga. Ludzie, gdzie jesteście? Czego uciekacie? I właściwie całe Pismo Święte jest rozwinięciem tych dwóch obrazów. Bóg idzie w stronę człowieka przez matriarchów, królów, proroków. Wreszcie przyszedł przez swojego Syna. Bóg sam wstąpił na ziemię swoim Synem. I jego trzech po tej ziemi nauczył, a teraz idzie jako zmartwychwstała. W Słowie Bożym, w sakramentach, w kościele. Dalej idzie między ludźmi i szuka, przychodzi do każdego i woła do każdego z nas, gdzie jesteś. Co się dzieje z tobą? Jak żyjesz? Dlaczego odchodzisz ode mnie? I słuchajcie, w przypowieści Jezusa o tych dwóch synach, czyli Ojcu Miłosiernym, ten Bóg Ojciec wychodzi w stronę młodszego syna. Nawet mu jego zwolił wyznać najpierw, ale jeszcze jest jedno, króciutkie zdanie pojedyncze między przeciwnikami. Wzruszył się głęboko. Kiedy zobaczył syna wracającego, wzruszył się głęboko. To, co przetłumaczone jest, że się wzruszył. Te same słowa hebrajskiego tekstu i greckiego w innym przekładach mają zachwalę. I jeszcze mamy trzy miejsca, gdzie jest to samo wyrażenie. Jezus nad jego sobą zachwalał, kiedy zapowiadał jej zniszczenie. Następnie Jezus zachwalał przy drogie Łazarza, że człowiek musi umierać i przypowieści o dobrym Samarytaninie. Ten Samarytanin, kiedy ujrzał Bogi tego na pół umarłego, wzruszył się głęboko. Patrzcie, objawienie jest tutaj przez Jezusa Boga, który jest miłością miłosierną, który uważa na grzechy człowieka. Nie odrzuca, on płacze. I następnie obejmuje syna, co mnie dopiero teraz pozwala mu wyznać. I tam następują kolejne elementy z życia pierwotnego kościoła, że go z powrotem nie ma niewolnika przyjemnego syna. Sług nie kazał najlepszemu dać. A to jest szata chrztu neofitów w pierwszym kościele. Ten bransolet, pierścień na ręce, czyli taki
amulet, amsoleta.
A takiego czegoś nie nosili niewolnicy i słudzy, bo byli zabierani, gdzie wolno, z wyższych sfer. No i sam nawet, tam biorący niewolników sam. Czyli to jest ten Boży, bo przyjął z powrotem jako człowieka wolnego, jako syna, pomimo, że wszystko stać. Patrzcie, w tej przypowieści Jezusa jest objawiona istota spowiedzi. Tak powinniśmy wszyscy iść do sakramentu pojednania, jak ten młodszy syn, z taką łatwością podał nas Chrystus Zmartwychwstały, który wyszedł do nas na ziemię i oczekuje na każdego i każdego zaprasza przyjmuje. Druga ikona Jezusa miłosiernego, która też jest zapowiedzią sakramentu pokuty. Też znacie ten fragment. Pamiętacie, jak to faryzeusze się poprowadzili kobietę złapaną na cudzołóstwie do Jezusa. Chcieli Jezusa odchwycić. Co on z tym zrobi teraz? Przyprowadzając tę kobietę, złapano na straży małżeńskiej, za co groziła jej kara śmierci, przyzwyczajowane. Przyszli z nią do Jezusa, żeby go odchwycić. Jeżeli Jezus powie, że ukamienujcie, no, a Jezus uchodzi za bardzo miłosiernego, dlatego ludzie prosi jedni za nim szli nie tylko. Wyczuwali tę miłość. No to ludzie troszkę się odwrócą od Jezusa. A jak powie, że nie kamienujcie, to się sprzeciwi prawu mojżeszowemu, czyli Staremu Testamentowi. I znów rozmawia. A Pan Jezus nie tylko, że po mistrzostwu wybrał, ale to nie o to chodzi. Pan Jezus co zrobił w ten czas, kiedy go zapytali? Pamiętamy, schylił się i coś pisał. Niektórzy tłumaczą do klasku po ziemi. No i za chwilę podniósł się i mówi do tych, co przeprowadzili. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Nie rozpocznie karmowanie. No i cisza. Drugi raz się pochylił i pisał. Kiedy powstał, to już niektórzy po odchodzili. Powycofywali się. I teraz Jezus zrobił. Nikt się nie podejmuje. I ja się nie podejmiam. Idź, ale już wierzysz więcej. Przepiękne spotkanie. Patrzcie, Jezus został się przyprowadzony. Faktycznie pozdrawia. Co nie jest za nią sprawą. Nikt jak tam w tamtych czasach dzisiaj. Jezus umiał rozdzielić tej kobiecie jej człowieczeństwo, jej godność od słabości grzechu. Jezus ją cierpiał z miłością, nie patrzył oczyma faryzeuszy, tylko dopatrzył się godności w niej, czy ona może wydostać się z tego, jak oczyma przebaczenie, ona może zacząć nowe życie. Dlatego, jakby jej przebaczyć. Patrzcie, jaka piękna ikona, czyli zapowiedź sakramentu pojednania, bo to się dokonuje. I wreszcie trzecia ikona biblijna, o Zacheuszu. Też poznacie ten fragment, ten przedcelnik. To nie chodziło o tych pograniczników, jak my mówimy dzisiaj. Tylko to był pobolca podatkowy, a w ten czas nawet był pod okupacją cesarstwa rzymskiego. No i cesarz rzymski na takie małe narody, jak naród wybrany, który w ten czas mógł liczyć w powiewach do 3 milionów, to było wszystko, cały naród. To nie nakładał wysokich podatków, tylko symbolicznie, żeby coś nam płacili,
żeby czuli, że są pod panowaniem Ciebie. Ale to była i mądre, że cierpiąc, no to tak, nie tylko obiec, gdyby się wielu tak robił. Poustanawiali swego narodu tych pomocy podatkowych i dali nam tylko malutkie stawki. A ile wy sobie weźmiecie, to wasza sprawa. No to wiadomo, że w ten czas ci poborcy brali, żeby troszkę dali się stało. I przez ludzi byli uważani za grzeszników podwójnych, złodziei, za dużo wiodło, korupcja, straszna, no i współpracują z okupantem. Jeszcze lepsze. No i Zacheusz był taki. Jeszcze szedł na tym rejonie. No to można sobie wyobrazić, jakim był oczach ludzi, tych prostych, bieżących. Grzesznikiem. I to absolutne. Ale jakby Jezus bierze jego w tej Ewangelii, żeby ukazać nam swoim miłosierdziem, że ze wszystkiego można powstać. I u tego Zacheusza jest pragnienie zobaczyć Jezusa, kim on jest. Czyli pragnienie zmiany życia. Bo Jezus głosił Ewangelię nowego życia, miłości, pokoju, dobroci, traktowania dobrze każdego człowieka. To były pragnienia w jego sercu, pomimo, że wszedł na taką drogę. I tam jest Ewangelia, że nie mógł, bo nie aż był tu, a jeszcze był mi niskiego wzrostu. To są obrazy biblijne, które świadczą, że był nierozwinięty w religii. To był człowiek z narodu wybranego, wierzył w Pana Boga istnienie. Może i próbował żyć przykazaniami, dekalogiem, ale pewnie tak troszkę wybiórczo. Ale o Jezusie oczach usłyszał. Więc postanowił, tam jest napisane, wspiąć się na drzewo, bo tamtędy Pan Jezus miał przechodzić. A co to jest drzewo w Nowym Testamencie, jeżeli mowa o drzewie? To nie chodzi o jakiekolwiek drzewo. Drzewo przyjrza. W Starym Testamencie drzewo poznania dobra i zła, w Nowym Testamencie to krzyż. To jest drzewo życia. Dzieci otrzymali przebaczenie, nowe życie. I Zacheusz, kiedy pogłębiał znajomość Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas spać, Jezusa, który nas umiłował, czyli wspiął się na to drzewo. Jezus był drzewem żywym, posłany przez Ojca, zasadzony w ludzkiej rodzinie przez wcielenie. To teraz Jezus staje przed nimi i mówi, Zacheuszu, zejdź prędko, muszę się zatrzymać w Twoim domu. I co jest powiedziane? Przyjął go rozradowany do swego domu życia. I kiedy Jezus w nim jest i z nim, co ten czas robi? Wstaje i mówi tak, Panie, połowę majątku, którym nas zabrano, daję go. A drugą połowę przeznacza na wynagrodzenie tym, który pokazał. I co Jezus powiedział? Dziś zbawienie stało się pewną. Czyli dostąpił nowego życia, dostąpił przebaczenia. I oto mamy takie, jak tak szybciutko przeleciało do tej kolby. Bo chodzi o to, żebyśmy skoncentrowali się na istocie sakramentu pojednania. Każde przeżywanie sakramentu pojednania jest spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym. To nas przyjmuje i przyjmuje nas z czymkolwiek byśmy przychodzili. Jak Paweł II w jednym liście do kapłanów, zresztą na Wielki Czwartek każdego roku pisał do wszystkich kapłanów świata, ale w 2002 roku poświęcił cały Chrystus sakramentowi pojednania i zwrócił się z tym listem do Kacharny, żeby go w ten sposób z całą miłością do Jego Święty sprawował na wierę. I tam powiedział tak, pamiętajcie, nie ma grzechu, który by popełnił człowiek, a którego by nie odpuścił Jezus Chrystus sakramentu. Bo po to przyszedł i oddał życie, żebyśmy byli pewni, że każdemu przebaczy. Pewno może ktoś powiedzieć, no ale czasem ktoś odchodzi od konfesjonału bez rozgrzeszenia. No w jakim przypadku? Kiedy w tym momencie jeszcze jest niegotowy, by zmienić życie albo na serio przyrzec, przeżyć się z nimi. Bo to jest warunek. I właśnie teraz jeszcze na koniec tego pierwszego spotkania już powinienem to rozpocząć, ale jeszcze momencik i będzie przerwa dla oddechu. Znowu ten Paweł XIII, Jan Paweł II, on o sakramencie pokuty bardzo dużo mówił. W przemówieniu do wszystkich spowiedników Rzymu w 2000 roku, na początku Wielkiego Postu, to był rok siedmiu. Tam papież w tym przemówieniu mówił tak do tych spowiadających w wiecznym mieście, pamiętajcie, jak będą przychodzić pielgrzymi przyjeżdżać z całego świata na rok święty do grobu apostołów Piotra i Pawła i będą chcieli skorzystać ze sakramentu spowiedzi, to zróbcie wszystko, by u nich wywołać cztery ustawy. A już pierwsze lata. By szczerze stanęli przed Bogą. Otworzyli swoje serca i sumienia, by się nie dali spojrzeć w głębi swego sumienia i dostrzegli wszystkich grzechów. I by tak stanęli przed Jezusem Chrystusem w czasie tej spowiedzi, przed kapłanem, który reprezentuje ciało Chrystusa i Kościół i przed sobą. To jest pierwszy. Drugi. Żeby wyznali wszystkie grzechy, to nie chodzi tylko o to, żeby się je bali. Ale o jakie grzechy chodziło papieżowi? I to jest bardzo ważne. Nie tylko człowiek grzeszy, jak popełnia słowo, ale czasem grzeszy, albo żyje często, jak nie dokonuje to. Bo popatrzcie, czy człowiek jak się nie rozwija, nie rozwija swoich talentów, zdolności, a jego nawet się nie uczy. O, na przykładzie najlepiej. No, ja przepraszam, jak ktoś był lekarzem, bo na pewno jest wspaniały. Ale gdyby lekarz studiując, no kandydat na lekarza, studiował medycynę lekarkę, ale to zdać. No i później dostanie jedną przysięgę złoży i zacznie leczyć ludzi. No i jeden na 10 umiera się wcześniej. Czy to nie jest hańba? A gdzie wina? Na uwaga tańcowa. Ja słyszę, że nie wszystko odkryje nawet najwspanialszy lekarz poświęcający, bo to nie jest proste. Bo jak widzimy na tym wirusa, one się przemijają. Trudno je wyłapać. Ale przynajmniej życia i innych zachowań, innych powołania życiowych. A w innych dzieci, no jak rodzic zaniedbuje dobre wychowywanie dzieci, no to czy to nie jest grzech? Czy można zrobić jakieś dobro, nie robi się tego dobra? O pięknie mówił taki wielki filozof Kant. Emanuel Kant, kto studiował, to na pewno musiał się potknąć do niego i wszystko o nim wiedzieć. to On mówił, że wielka byłaby to moralność chrześcijańska, gdyby tylko była rozumiana w sensie przykazań Bożym, czyli wolno czynić zła. Bo przykazania są propozycją totalnego rozwoju. A więc papież wolał, żeby wyznawali grzechy, te, które są bezpośrednio dokonywane z zła, ale również grzechy sami dla czynili dobrze rozwoju. Trzecie, co mówił papież, żeby robili sobie na serio postanowienie poprawy. Oczywiście, że my wszyscy szczerze mówimy, nieraz się nam te słabości powtarzają. To nie o to chodzi, że wyeliminujemy po jednej drugiej spowiedzi wszystkie grzechy, będziemy bez grzechu. Nie będzie chyba. Bo się pojawią inne wiedzy. Wciąż gdzieś coś człowieka spotyka, tylko ten zasadniczy żeby było absolutnie na mocy tych postanowień dla podjęcia takiej decyzji. Podjęcie środków, żeby człowiek do tych grzechów nie wracał. I czwarte, co mówił papież. Mówił, żeby ludzie wierni wierzyli, że można się zmienić i można wiele w życiu osiągnąć. Ale to tam po wielu ludzi się załamuje. Czy ja to radzę? Czy ja tam radzę? Tak żyć nowym życiem. Papież mówi, dodaję się do Pana, wszyscy mogą prowadzić nowe życie. A więc już podsumowuję tą pierwszą część. Sakrament pokuty, albo pojednania, bo tak my najlepiej nazywamy. A my pokutamy spowiedzi. Jest spotkaniem przede wszystkim z Chrystusem. To Chrystus nas oczekuje. Chrystus nas oczekuje, bo On nas tam zaprasza. On w kapłanie i przez kapłana chce wysłuchać szczerego naszego wyznania. Chce nam przebaczyć, objąć nas i oddać nowy dar życia. Ale o owocach, jak przeżywać ten sakrament, to odczytuj. Dziękuję za to zasłuchanie, rzeczy takiego odbioru.